Witamy na naszej antenie pana Ryszarda Kaczmarka. Halo?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu. Witamy panie Ryszardzie.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen, szczęść Boże. Pan Ryszard Kaczmarek jest leśnikiem i pszczelarzem i chcemy tutaj dzisiaj z panem Ryszardem omówić, dotknąć tematu lasów. Rola i znaczenie lasów dla nas, dla społeczeństwa. Pogoda sprzyja, czas ciepły, chodzimy do lasów, przed nami gdzieś już na horyzoncie wakacje, urlopy, a więc będziemy coraz częściej w tym miejscu przebywać, w lasach. Bardzo prosimy, aby ten temat nam przybliżyć.
Na początek pozdrowię wszystkich słuchaczy, ojców, pozdrowieniem leśników Daszbór. Na początku chciałbym właściwie zaprosić z upoważnienia naszego pana burmistrza Krzysztofa Czarneckiego i władz samorządowych do odwiedzenia Trzcianki. Trzcianka jest to tutaj piękne miasto, założone w 1731 roku. Prawa nadał król polski August II, Sas. I tutaj w naszej okolicy, w naszym regionie jest bardzo dużo pięknych lasów i jezior. Jeżeli chodzi o moje miasto, ja tutaj mieszkam już od 1975 roku. Przyszedłem z południa Wielkopolski, z Ostrowa i tutaj mieszkam, mieszkam, no i cieszę się tutaj tą piękną okolicą. Jeżeli chodzi jeszcze o Trzciankę, to jest herb miasta jest pod znaku poniatowskich, ponieważ był on, ojciec naszego ostatniego króla, był właścicielem Trzcianki, dlatego w średniowieczu tarcze rycerskie zdobiły ród poniatowskich, ciołek, który właśnie jest naszym herbem. Jest to nasze miasto należy do nielicznych miast kraju, które w granicach miasta ma 3 duże jeziora, a w pobliżu kilka innych mniejszych. I warto tutaj odwiedzić, zobaczyć barokowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W ubiegłym roku obchodził nasz kościółek 100. rocznicę poświęcenia. Są również zabytki, jak ratusz, poczta, biblioteka pedagogiczna, budynki szkolne, a także Muzeum Ziemi Trzcianeckiej imienia Wiktora Stałowieka. To jest jedna z najbardziej prężnych działających w regionie placówek. Od 90 lat tu są gromadzone cenne zbiory z zakresu kultury, historii. Co roku jest piknik muzealny, w którym mieszkańcy biorą udział. Współczesnym symbolem Trzcianki jest nasza sarenka, często fotografowana, jest źródłem natchnienia dla artystów i poetów. Nasza biblioteka publiczna też tutaj ma ponad 130 tysięcy woluminów. Tutaj nie tylko książki, ale wystawy, koncerty, odczyty, spotkania autorskie. Nasza biblioteka parafialna, też słynna tutaj w regionie i w kraju, ma ponad 14 tysięcy woluminów. Obchodziła w tym roku, w kwietniu, 35-lecie działalności. I co roku organizowany jest tutaj Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Również taką bym powiedział, symbolem Trzcianki jest platan klonolistny w centrum miasta. Zabytek, platan dlatego, że nazywa się platan, stąd nazwa, że kora odpada płatami. Jest wysoki na 23 metry, owód 400 centymetrów. Ja ze swojej strony tutaj też promuję nasze ukochane miasto, nasz region, bogactwo, jakimi są lasy, jego mieszkańcy. I od 2000 roku co roku organizuję kilkudniowe, takie zwykle tygodniowe, zjazdy rodziny i przyjaciół. Są to takie zjazdy wielopokoleniowe, integracyjne. No, co najmniej 100 osób bierze udział tutaj przy muzyce, ognisku, ze śpiewem, konkursami. Na przykład mam taki fajny jest konkurs Mam Talent z nagrodami, z dyplomami. Maluchy, dzieci, młodzież i dorośli biorą w tym udział. No i w ubiegłym roku był 16 zjazd. Tutaj zwiedzamy nasze okolice, piękne, ciekawe obiekty. Zbieramy owoce runa leśnego. Tutaj na przykład w konkursach takich jest rozpoznawanie po liściach, gałązkach czy szyszkach i nasionach gatunki drzew krzewów czy roślin zielnych. Na przykład maluchy też tutaj, taki dałem też konkursik, po ściętym drzewie na pniu miał określić wiek drzewa. No i okazało się, że że tam doliczyło się 94 tych przyrostów rocznych słoi. Także bardzo, bardzo to było ciekawe i zabawowe. Także tak to wygląda w skrócie. A teraz chciałbym właśnie wrócić do naszego tematu, jeżeli chodzi o nasz las i jego mieszkańców. Może zacznę od historii w skrócie naszej historii tutaj związanej z lasami w naszym kraju. Polska właśnie kiedyś kojarzyła się z Wielką Puszczą, bo od rozpoczęcia działalności człowieka, która datowana jest mniej więcej 6,5 tysiąca lat temu, lesistość wtedy wynosiła około 90%. Jeszcze w X wieku, kiedy nastał za naszych piastów, na obszarze Polski dominowały jeszcze lasy i stanowiły około 3/4 powierzchni kraju. W owym czasie, w tym X wieku, to liczba mieszkańców mniej więcej na naszym dzisiejszym obszarze sięgała 1 miliona mieszkańców. Nie? Wtedy jeszcze w okresie późniejszym, gdzieś do XVII-XVIII wieku, istniała harmonia między mieszkańcami, bo generalnie puszcze wycinano pod grunty orne. Także ze zwiększaniem się mieszkańców zwiększały się też powierzchnie gruntów ornych. I dopiero gdzieś w XIX wieku następuje taka właściwie dysharmonia na skutek zmian antropogenicznych, czyli spowodowanych przez człowieka. No, te zmiany też klimatyczne spowodowały pozbawienie roślinności, zatrucie środowiska. Obecnie mamy w kraju około 30% lasów i do średniej europejskiej nam brakuje jeszcze około 3%. Także założenia takie są dosyć optymistyczne, że w 2050 mamy osiągnąć ten pułap właśnie średniej europejskiej. Tutaj może wspomnę teraz o ochronie przyrody, ochrony środowiska, ponieważ te prawa sięgają ochrony lasów i zwierzyny, sięgają już naszych dawnych władców. Na przykład były te pierwsze zalążki prawa ochrony przyrody jeszcze naszych pierwszych władców, na przykład statuty Kazimierza Wielkiego, czyli teraz Kazimierz Wielki, czyli ten władca z XIV wieku, którym teraz jest obecnie ten serial Korona Królów, bardzo piękny film, dotyczyły ochrony lasów, zwłaszcza dębów. Właśnie Kazimierz Wielki już wtedy wziął pod ochronę właśnie lasy, głównie dęby. Następnie Władysław Jagiełło chronił cisy, były wtedy rzadkie i nadmiernie były eksploatowane, ponieważ cis był doskonałym materiałem na kusze, na łuki. Wspomnę tutaj jeszcze może o statutach litewskich z XVI wieku, których ostatni rozdział dotyczył przyrody, a konkretnie ochrony żeremi bobrów. To są takie domki. Ja tutaj mówię może do szerokiego ogółu społeczeństwa, także tutaj myślę, że również dzieci, młodzież i niezwiązani z zawodem leśnika słuchacze będą, myślę, że skorzystają tutaj z moich wypowiedzi. Jeżeli chodzi właśnie o te ochrona żeremi bobrowych, wtedy ten statut nakazywał, że na swoim terenie nie wolno było wykaszać łąk na rzut pałką od poganiania wołów, czyli mniej więcej tamte 20-30 metrów od tego żeremia bobrowego nie wolno było wykaszać łąk. I ciekawe też było zarządzenie dotyczące ochrony kozi i sistaków. To był koniec, nie koniec, bo to był 1869 rok, dotyczący właśnie tych dwóch gatunków, gdzie Sejm Galicyjski we Lwowie wydał ustawę karną, dotyczącą ochrony świstaków i kozic, i za wykroczenie tego prawa była bardzo surowa kara. Na przykład za taki czyn karano 100 złotymi ryńskimi. Wtedy krowa kosztowała 2 złote, czyli proszę sobie wyobrazić, że za zabicie kozicy czy świstaka była bardzo wysoka kara, sięgająca 50 krów. No, te nowe nasze przepisy, które weszły w życie, ustawa o lasach z 1991 roku, ta nowoczesna, często jest nieprzestrzegana, ponieważ są niektóre rzeczy, które powiedzmy może niezbyt nawet życiowe bym powiedział, bo artykuł ten 26 mówił, że stałym zakazem wstępu są na przykład uprawy modniki do 4 metrów wysokości, no ale zbieracze grzybów wchodzą tam, no i zbierają grzybki, bo tam rosną, no jeżeli się tych upraw czy modników nie niszczy, to wszystko w porządku, ale jeżeli ktoś tam grabiami wygrabia, żeby powiedzmy te młode kureczki zbierać, no to jest nie w porządku. Następnie tym zakazem stałym wstępu są również objęte ostoje zwierzyny, źródliska rzek i potoków, no i tereny zagrożone erozją, a także drzewostany nasienne. Ktoś, kto to powiedzmy się po raz pierwszy z tym spotyka, to ja może powiem, że drzewostany nasienne, z których się zbiera potem nasiona, szyszki, są obrzeża tego drzewostanu, są takie namalowane taką żółtą opaską. Jeżeli jest to ciągła opaska, to jest to drzewostan wyłączony nasienny, a jeżeli jest przerywana, to jest drzewostan gospodarczy. I właśnie z tych drzewostanów potem się zbiera te owoce, czyli nasiona, szyszki i potem się je się wysiewa na szkółkach, czyli to takie jest ten żłobek, bym nazwał lasu, i następnie z tego żłobka, z tego przedszkola się wysadza do lasu. No, nadleśniczy oczywiście może też wprowadzić częściowy zakaz wstępów w okresie zagrożenia, szczególnie pożarowego, czy jakichś innych zagrożeń. Także tak w skrócie wygląda historia tej ochrony naszej przyrody. Ja tu teraz wrócę do naszych tutaj lasów, może generalnie w Polsce, jak już powiedziałem, lesistość sięga prawie 30%, natomiast w naszej regionalnej dyrekcji lasów państwowych Piła Kalina, ona się pokrywa z dawnym województwem pilskim, bo tych regionalnych dyrekcji lasów państwowych jest 17. W ogóle struktura organizacyjna lasu wygląda w ten sposób, że jest trzystopniowa, czyli tak, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, potem są te regionalne dyrekcje lasów państwowych, 17, o których mówiłem, w kraju, i następnie są nadleśnictwa, czyli to jest ta najmniejsza komórka organizacyjna. Nadleśnictw w naszym kraju jest 431 dokładnie, nie? Także jeżeli chodzi o lasy państwowe, które są własnością Skarbu Państwa, to są zorganizowane już od 1924 roku w tą strukturę organizacyjną leśną. A jeżeli chodzi w ogóle o gospodarkę leśną, tą zorganizowaną, to już ona w kraju naszym jest od ponad 200 lat. Jeżeli chodzi o lasy polskie, są to właściwie w branży w Europie, są jedynym przedsiębiorstwem samofinansującym się pod względem gospodarczym, wyżej nawet stoimy od Niemców, a przecież to się liczy, bo uważa się, że niemiecka gospodarka stoi na wysokim poziomie. No skąd są te sukcesy? Po pierwsze, że jest dobry ten system organizacyjny i zarządzanie, o którym tu właśnie mówiłem. Po drugie, to są kadry. Wszyscy nadleśniczowie mają ukończone studia, a leśniczowie co najmniej szkoły leśne. No, podkreślić muszę, że leśników cechuje ogromne przywiązanie do lasu, bo jest to ich mała ojczyzna. Są z lasami związani uczuciowo, no i lasy pozwalają mu godnie żyć. Jeżeli chodzi teraz o nasze tutaj lasy pilskie, powierzchnia tutaj naszej regionalnej dyrekcji to około 330 tysięcy hektarów sięga. Poza administracją lasów państwowych są jeszcze prywatne, komunalne, no innych własności. Także tutaj w naszym regionie jest 19 nadleśnic. 19 nadleśnic. Nasze lasy pilskie posiadają szereg walorów przyrodniczych, turystycznych, rekreacyjnych i zdrowotnych. To zasadniczą taką, zasadniczym, jeżeli chodzi tutaj o walory przyrodnicze, po wymienię Drawiński Park Narodowy w północno-zachodniej części naszej regionalnej dyrekcji. Prawie 4000 hektarów zajmuje Drawiński Park Narodowy z otuliną. Ma szereg tam zatwierdzonych rezerwatów przyrody, pomników przyrody, użytków ekologicznych. No tutaj w naszej gminie też, jak pracowałem jeszcze, to szereg takich użytków ekologicznych typowałem, czy pomników przyrody, które Rada Miejska uchwałą akceptowała później i one wchodziły tu jako w pozycję ochrony, objęte ochroną przyrody. Generalnie nasz teren tutaj województwa pilskiego to jest ponad 40% lesistości, czyli bardzo bogate, jeżeli chodzi o lasy, jeziora. Są one atrakcyjne i dla turystów, dla wczasowiczów. No i jeszcze dodatkowo te walory, te wypoczynkowo-turystyczne potęguje różnorodność i obfitość grzybów i jagód. No, aby wyjść naprzeciw tym potrzebom w zakresie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, leśnicy pilski założyli i nadzorują szereg pól biwakowych, miejsc biwakowania, terenów wypoczynkowych, miejsc odpoczynku i takie też widokowe platformy, a przy drogach jest szereg parkingów śródleśnych i miejsc do postoju pojazdów. Są także w każdym nadleśnictwie utworzone ścieżki dydaktyczne. Są takie, na przykład tutaj ja też byłem z moją grupą tutaj, moją grupą przyjaciół i rodzinną w nadleśnictwie Sarbia. To tu jest niedaleko Czarnkowa, gdzie właśnie takim małym, takiej miniaturce jest właśnie ta ścieżka dydaktyczna, między innymi dla maluchów, dla dzieci, i to jest połączone z takim placem zabaw, także bardzo, bardzo fajne tam są te urządzenia, gdzie można zapoznać się blisko z takim, bym powiedział, że jest to taki las w pigułce. Tutaj w naszym regionalnej dyrekcji pilskiej jest duży obszar borów sosnowych z przewagą sosn oczywiście, które tworzą bardzo korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne, zwłaszcza dla osób z chorobami płuc i układu oddechowego. Takie sanatoria dla osób z tymi chorobami znajdują się w Chodzieży i w Tucznie. Naszym leśników zadaniem było i jest docieranie do społeczeństwa. Mówimy o naszej pracy, o działaniach mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb ludzi w zgodzie oczywiście z ochroną przyrody. I tak jest też program dla dzieci szkół podstawowych i śladami przyrody. I tutaj właśnie wszystkie szkoły podstawowe biorą udział w takim programie i poznają właśnie, poznają środowisko, poznają przyrodę, zwierzęta, rośliny i potem są to jest w ramach konkursów i potem Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych te dzieci tam uhonorowuje, są nagrody, wycieczki i inne takie właśnie wyróżnienia. Jeżeli chodzi tutaj o nasze nadleśnictwo, które tu w Trzciance jest, nadleśnictwo Trzcianka, ma 20 tysięcy hektarów zajmuje. Tutaj przebiegają między innymi też szlaki turystyczne. Jest ścieżka dydaktyczna, ona się nazywa nad Bukówką, czyli na taką strugą, gdzie jest szereg takich pięknych miejsc do oglądania, podglądania, bobrowe żeremia, tutaj też można spotkać żubry, łosie, bo muszę powiedzieć, że nawet w naszym regionie tu zasiedliły się już na stałe 6 żubrów. Ja je też widziałem tutaj niedaleko, także ciekawostki takie przyrodnicze. No nie, już tutaj nie mówię już o wydrach czy o bobrach, bo tych jest już teraz bardzo dużo. Jeżeli chodzi o bobry, to nawet czynią znaczne szkody. I czy to w groblach, czy podkopują pod drogami, także pewne problemy są z tym związane. Nasz teren tutaj odwiedzany przez turystów, czasowiczów i zbieraczy runa leśnego no, korzystają też z jezior zasobnych w ryby. Poza tym liczne są wycieczki i ze Śląska, z okolic Poznania, no i oczywiście miejscowa ludność, która utrzymuje się z grzybów czy jagód. Także nasze tutaj lasy są bogate w smaczne borowiki, kurki, podgrzybki. No, można tutaj nie tylko odpoczywać, ale właśnie zażywać świeżego powietrza, no i podglądać te perełki przyrody, jakie w naszym regionie tu się znajdują. No na przykład w tej chwili, jeżeli chodzi na przykład o takiego białego kruka na zimie, jakim jest rybołów, jest w kraju zaledwie 30 par. Jeszcze tam 20 lat temu było około 70, ale cały czas zmniejsza się ta liczba. Jest to tu związane, szereg przyczyn jest z tym związane. Może nie będę się tutaj rozwodzić na tym, bo jest to, w zeszłym roku tutaj był nawet profesor Tadeusz Mizera, to jest z tego Komitetu Ochrony Orłów, który właśnie się zajmuje tymi rybołowami. No i tutaj kwestia co zrobić, żeby tego ptaka uratować. On tutaj przybliżę może ten temat, bo to jest niezwykle ciekawy ptak. On wyłącznie się rybami żywi. Bytuje tutaj od marca mniej więcej do sierpnia przez okres 5 miesięcy, a potem wędruje do Afryki, tam do basenu Morza Śródziemnego. Przelatuje ten dystans w ciągu dnia około 300-500 kilometrów przez mniej więcej 2 tygodnie. I ponieważ te niekorzystne sytuacje, jakie występują, związane no między innymi może dlatego, że żywi się rybami, dlatego ci stawowi no niechętnie widzą tego ptaka w swoim regionie i dlatego no w niewłaściwy sposób no powiedzmy ograniczają populację tego pięknego ptaka.
Panie Ryszardzie, jeszcze chcielibyśmy dać czas słuchaczom na telefony, tak, i pytania do pana, a już czas nam biegnie nieubłaganie. Tak. Dlatego prosiłbym jeszcze, jeśli może jeszcze coś by pan chciał dodać w tej chwili, to tak jeszcze już króciutko, żeby jeszcze dać czas naszym słuchaczom.
Rozumiem. Jeżeli chodzi o naszą pracę teraz leśników, to staramy się wracać do tych metod, bym powiedział, ekologicznych, do tego nie tylko leśnicy pozyskują drewno, które według wyliczeń naukowców stanowi 10% zaledwie wartości lasu. Reszta to są funkcje wodochronne, świeże powietrze, w użytku boczne, czyli jak mówiłem, jagody, grzyby i tak dalej. Te inne funkcje niezwykle ważne dla społeczeństwa. Także w tej chwili wraca się do tych metod powiedzmy gospodarowania lasów półnaturalnymi metodami, czyli hoduje się w zgodzie z naturą. Inne jest spojrzenie na te funkcje pozaprodukcyjne, bo na przykład szczególnie w lasach górskich, gdzie są te szlaki turystyczne, zmniejsza się cięcia rębne, a zwiększa się te właśnie cięcia przygodne, sanitarne czy związane z tą nie tylko z rębami. Także ja może na tym bym na razie zakończył. Jeżeli będą pytania, to będę chętnie służył odpowiedzią. Tak, bardzo dziękuję na razie za możliwość mi udostępnienia tej anteny dla
dziękujemy tego, już za to, co już, i prosimy, żeby z nami pozostać. Mamy jeszcze 5 minut.
Tak.
Nie za wiele, ale zawsze troszkę tego czasu jest. Przypomnę nasze numery telefonów do studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 i już odbieramy pierwszy telefon. Halo Radio Maria.
Szczęść Boże, Andrzej Sopot dzwoni.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie do pana jako specjalisty. Mianowicie w lasach sosnowych, dużych lasach sosnowych, dużych obszarach w lecie, w czasie dużego nasłonecznienia, chodząc do lasu, słychać, kto ma dobry słuch, to słyszy taki bardzo delikatny szum. Jak się orientuję jako fizyk, jest to wynik tego, że słońce nagrzewa igły sosen i na ostrzach tych igieł gromadzą się ładunki, które ulatują w powietrze i wytwarzają ozon, ozon dużej ilości. Oczywiście to powietrze też wyczuwa się, ten ozon, ten wspaniały, taki cudowny zapach. Kiedyś to używano do leczenia gruźlicy płuc, wywożono ludzi. Czy pan spotkał się z tą kwestią kiedyś?
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju.
Tak.
I dajemy głos naszemu gospodarzowi.
Tak. Ja to zawsze mówię, posłuchajmy, zachowajmy chwilę ciszy i posłuchajmy, co szumi w koronach. Więc to, co pan powiedział, jest prawdą. No i te walory właśnie, o których ja mówiłem, te zdrowotne, gdzie tutaj w naszym regionie między innymi są te uzdrowiska w Tucznie czy w Odzieży, właśnie w tych borach sosnowych, ze względu na te olejki eteryczne, na ten dwutlenek, na tlen, który lasy produkują, jest ze wszechmiar wskazane, szczególnie na układ pokarmowy. Ja tutaj nie powiedziałem może jeszcze jednej ważnej rzeczy, to znaczy, jeżeli chodzi o zagrożenia w tych w lasach, szczególnie sosnowych, kiedy jest właśnie sucha ścioła, kiedy są zagrożenia spowodowane zapruszeniem ognia, bo generalnie większość pożarów jest spowodowana przez człowieka, właśnie nieostrożne obchodzenie się z ognia, wyrzucanie niedopałków z tym związane, nie? Także leśnicy oczywiście monitorują cały czas przez system wież obserwacyjnych, są samoloty patrolowe, te, które w ciągu dnia w okresie zagrożenia latają nad obszarami leśnymi i właśnie te w pierwszym etapie, kiedy jest jakiś właśnie pożar, w pierwszym etapie gaszą te pożary. No ten ogromny pożar w 1992 roku, który kiedy spłonęły prawie 6 tysięcy hektarów na Dyźnie Potrzebowice, spowodowane były przez nieostrożność, powiedzmy, były zablokowane koła pociągu, no i to spowodowało ogromny pożar tej Puszczy Noteckiej. Jedno szczęście, że w nocy o 11, bo to pożar się zaczął po 16 i gdyby nie burza, którą Pan Bóg chyba przysłał tutaj nam o 11 w nocy, stłumiła ten ogromny pożar, bo ponieważ byłoby niespłonął 6 tysięcy, a 60 tysięcy, bo tyle puszcza tutaj ma, także tak to wygląda. Także bardzo, bardzo, bardzo zwracają uwagę leśnicy na te sprawy pożarowe.
A więc widzimy, że wielkie walory lasów, ale też i nasza odpowiedzialność, szczególnie to warto bezustannie podkreślać teraz w tym sezonie, kiedy wchodzimy do lasów i też on jest niejako w nasze ręce oddawany, nas, turystów odwiedzających te szczególne miejsca. Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękujemy za to doświadczenie, za to podzielenie się z nami, za tę prezentację też tego rejonu Trzcianki. No i miejmy nadzieję, że wielu skorzysta z tego rejonu, czy z innych lasów, w których tak wiele i tak pięknych miejsc mamy w ojczyźnie.
Ja jeszcze jedną mam taką prośbę, ponieważ ten temat taki na przykład jest teraz, nazwijmy to, modny, jeżeli chodzi o takie określenie obszar Natura 2000 i sieć Natura 2000. Ja chciałbym ten temat przybliżyć, ponieważ często takie
tablice... Ale panie Szanowni, mamy 20 sekund, a więc chyba nie zdążymy teraz.
Bardzo bym prosił za jakiś czas, jeżeli mógłbym się wypowiedzieć na ten temat, to bardzo serdecznie chciałbym zaprosić do tego tematu właśnie obszary Natura 2000.
Świetnie. A więc już jesteśmy umówieni na temat, a na datę jeszcze się umówimy w międzyczasie. Na dzisiaj panu bardzo dziękuję. No i życzę pięknej pracy, owoców tej pracy, radości i wiele też głosów doceniania przez tych, którzy odwiedzają te lasy, te rejony, Trzcianki czy inne lasy tutaj w tym rejonie, gdzie pan jest zaangażowany. Bardzo panu dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Naszym gościem był pan Ryszard Kaczmarek, leśnik i pszczelarz.